wszyscy nam zagrażają, wszyscy są antysemitami, wszyscy chcą zniszczenia Izraela, tylko że sytuacja jest taka, o czym ta propaganda zapomina, w cudzysłowie, że od 1973 roku wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie rozpoczynał Izrael, a nie był przedmiotem ataku krajów arabskich. Kiedy Iran dzisiaj w nocy zamknął ponownie cieśninę Ormus i żaden statek stamtąd nie wypływa, no sytuacja na rynkach naftowych jest taka, że cena gazu i ropy już zaczęła wędrować do góry. Nie mówiliśmy jeszcze o jednej rzeczy, czynniku tej ewentualnej potencjalnej konfrontacji izraelsko-tureckiej. Otóż Turcja posiada broń konwencjonalną, a Izrael posiada 90 bomb atomowych. Jeśli by doszło do, w cudzysłowie, wojny, co nie sądzę, to na 100% byłaby to rozpętana wojna przez Izrael, tak zwana wojna w cudzysłowie prewencyjna. Użyję tego sformułowania, które użył Trump. Rozejm to jest wojna, tylko że się mniej strzela.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Przypominam, że militaria.pl jest jednym z partnerów naszego wyjazdu do Japonii. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie i kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. I oczywiście pozdrawiamy partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutora rewelacyjnego sprzętu marki Apple, z którym przyjechaliśmy tutaj, gdzie jesteśmy teraz, do Japonii. Pozdrawiamy także naszego nowego partnera, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Inwestujcie z głową, mądrze, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe, i wszystkie szczegóły o promocji dla widzów Historii Realnej znajdziecie w opisie pod tym filmem. Firmy, dzięki którym jesteśmy w Japonii, partnerzy naszego wyjazdu, to AutoDNA. Jest to sprawdzona polska firma, która sprawdzi dla was, uwaga, samochody, które chcielibyście, ale również motory czy kampery sprowadzić z zagranicy. Warto nie kupować kota w worku. Drodzy Państwo, sprawdzą, czy nie był bity ten pojazd, czy jaka jest historia jego rejestracji, do czego służył poprzednim właścicielom. Opierajcie się, drodzy Państwo, na zaufanej firmie, jakim jest AutoDNA, bo kupno samochodu to przecież, szczególnie za granicą, bardzo, bardzo poważna decyzja. autodna.pl polecam. A z kolei internet mamy dzięki karcie eSIM. Saily to drugi partner naszego wyjazdu, prosta, bez opłat roamingowych, opcja dla tych, którzy chcą mieć właśnie internet wszędzie, gdzie chcecie na świecie, bo w 200 miejscach Saily działa. 15% rabatu dla widzów Historii Realnej, kod rabatowy to Historia Realna. Moje książki, najnowsza Polacy, ale również Wołyń zdradzony, to na czasie z kolei lektura, z autografem czekają na was w księgarni internetowej historiarealna.pl. Wspierajcie Historię Realną na Patronite, na YouTubie i oczywiście trampkami na live'ach. Przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest pan Mariusz Borkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Panie Mariuszu, miło Pana gościć. Dzisiaj odcinek Blisko Wschodni, drodzy Państwo, o rywalizacji turecko-izraelskiej, o wznowieniu wojny przez Trumpa z Iranem, ale chciałbym zacząć od dwóch wiadomości trochę z innej beczki. Pierwszej, po ostatnim odcinku dużo ludzi pisało w komentarzach, martwiło się o Pańskie zdrowie po tym, jak wjechał na Pana ten chuligan hulajnogą elektryczną. Jak, już lepiej z ręką?
No lepiej, ale ciągle jeszcze skutki odczuwam.
Trzymamy kciuki, żeby wszystko było
okej. Dziękuję
bardzo. No i jeszcze przypomnę, że to jakaś zmora po prostu, te hulajnogi elektryczne terenie naszych miast. I taka wiadomość tylko z ostatniej chwili, dosłownie przed chwilą to się dzisiaj wydarzyło. Chcę, żeby widzowie wiedzieli, że jesteśmy na bieżąco. Zełenski dymisjonuje panią premier Julię Świrydenko, która niedawno była w Gdańsku na konferencji. Jakiś komentarz? Coś wiadomo, co tam się dzieje?
Wydaje mi się, że przed wyborami, nie jestem specjalistą od spraw ukraińskich, ale z tego, co czytam w komentarzach, nie tylko europejskich, wynika, że na Ukrainie dochodzi do silnej rywalizacji politycznej. Przypomnę tylko, że paru kandydatów się objawiło. Jeden szczególnie ważny to jest kandydat ambasador ukraiński w Londynie, co nie jest w smak prezydentowi Zeleńskiemu. Krótko mówiąc, chyba pewne przesunięcia na scenie politycznej ukraińskiej zaczęły następować i będą następowały w ciągu najbliższych 2 czy 3 miesięcy w tym okresie, no chyba dosyć silnym. Wybory, które będą się odbywały w czasie trwającej wojny, oczywiście będą miały szczególne znaczenie, no i szczególne trudności.
Tak jest, tak jest. No, ciekawe, ale oczywiście to jest z życia mrówek, w tym sensie, że prezydent sprawuje władzę na Ukrainie, szczególnie teraz w tym systemie wojennym. W związku z tym pani Julia, no cóż, porządziła, nawet nie tyle rządziła, co pojeździła sobie po konferencjach i przestanie teraz. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zełenski zapowiada jakieś wielkie zmiany w korpusie dyplomatycznym. Jakaś chyba chce trochę wymienić swoją ekipę, ale przejdźmy już w takim razie do Bliskiego Wschodu, do tematu, dla którego się dzisiaj umówiliśmy. Zacznijmy od tego, co dzisiaj pisze prasa izraelska. Zarówno Jerusalem Post, jak i Haaretz jednym głosem piszą, że po neutralizacji Iranu głównym przeciwnikiem strategicznym do hegemonii i rywalizacji na Bliskim Wschodzie jest Turcja i że to źle grozi, że to źle wróży Turcji, krótko mówiąc. Czy zgadza się pan z tym?
No, boję się, że ten ekspansywna polityka Izraela, która zmierza do hegemonii na Bliskim Wschodzie, może być spełnieniem tych zapowiedzi sprzed 3 miesięcy, kiedy kilku przedstawicieli rządu izraelskiego mówiło, że każde państwo na Bliskim Wschodzie, które w jakikolwiek sposób zagrozi interesom istniejącym albo przyszłym Izraela, zarówno politycznym, ekonomicznym, też militarnym, zostanie surowo ukarane i Izrael się z nim rozprawi, ponieważ nie może być tam żadnego konkurenta do, no, nie hegemonii, ale do istotnej roli politycznej. Widzieliśmy te uderzenia, jeśli chodzi na Iran. No, to była właśnie mniej groźba militarna. Te rakiety, jak widzieliśmy, nie były takie aż dużym zagrożeniem dla Izraela, ale właściwie w całym regionie, również mamy w ostatnich dniach, kiedy Syria całkowicie rozbita militarnie, nie mająca żadnych ekspansjonistycznych prób politycznych czy militarnych, no spotyka się z nieustanną agresją Izraela na południową Syrię. Mamy południowy Liban, który, no, Hezbollah oczywiście działa, ale to wszystko jest w kontekście tej tezy, która jest niesłychanie podbudowywana i rozbudowywana i właściwie budzi panikę, też resentymenty w samej opinii społecznej w Izraelu. Wszyscy nam zagrażają, wszyscy są antysemitami, wszyscy chcą zniszczenia Izraela. Tylko że sytuacja jest taka, o czym ta propaganda zapomina, w cudzysłowie, że od 1973 roku wszystkie wojny na Bliskim Wschodzie rozpoczynał Izrael, a nie był przedmiotem ataku krajów arabskich. Turcja, która przez długi czas miała niezłe stosunki z Izraelem, obecnie właściwie wypłynęła nie tylko na tej fali chęci bycia, no, istotnym, no może regionalnym, nie waham się przed słowem mocarstwem, ale liczącym się krajem militarnie, politycznie i gospodarczo, która zmierza do poprawy stosunków z Amerykanami. To było bardzo widoczne w czasie ostatniego szczytu w Ankarze, kiedy Trump bardzo gorąco i serdecznie witał się z prezydentem Turcji. Również Turcja zabiega, nie wiem na jakim etapie, bo to są poufne rzeczy, zabiega na tym, żeby pozyskać amerykańskie samoloty F-37, 35 najnowsze, czyli takie same, jakie ma Izrael. W zamian za to rezygnuje ze współpracy militarnej z Moskwą, szuka kupca na system S-400, ten przeciwrakietowy, który niedawno nabyła, który był solą wokół Amerykanów. Krótko mówiąc, Turcja z jednej strony chce być jednym z istotnych filarów dla NATO, rozgrywającym nie tylko w Europie, ale przede wszystkim na Bliskim Wschodzie. Turcja, która jest bardzo, no, stała się czempionem po tym, jak kraje arabskie właściwie trochę wyraziły, nie powiedziałbym dezinteresowanie zupełne, ale rozczarowanie albo też brak wsparcia dla sprawy palestyńskiej zarówno w Gazie, jak i na zachodnim brzegu. Turcja stała się czempionem właściwie i wsparciem dla Palestyńczyków. Turcja zaczęła odgrywać bardzo istotną rolę zakulisową, co prawda, o tym nie bardzo się mówi, ale nawet jako ten drugi czy trzeci negocjator obok Pakistanu i Kataru, i Omanu, jeśli chodzi o rokowania między Amerykanami a Iranem. Krótko mówiąc, jej rola polityczna, dyplomatyczna, a militarna również, jeśli otrzyma te samoloty F-35, co podobno właściwie zostało już załatwione i przypieczętowane. Dla Izraela jest to naruszenie wszystkich jej pewników i tych pryncypiów, którymi się kieruje Netanyahu, czyli całkowita ekspansja, dominacja na Bliskim Wschodzie.
No właśnie, ja muszę powiedzieć, że podczas moich podróży do Izraela rozmawiałem z wieloma ekspertami, analitykami izraelskimi, oficerami, również i byłymi, i niebyłymi. I oni zawsze mówili, że doktryna izraelska jest taka, że Izrael wtedy może spać spokojnie, jak wszystkie państwa w regionie są słabsze niż on. I problem polega chyba na to z Turcją, że Turcja jest silniejsza niż Izrael i tu jest pies pogrzebany. Podobno, z tego co czytam od dłuższego czasu w izraelskiej prasie, Izrael robi wszystko, porusza niebo i ziemię. Wszyscy święci z Izraela pielgrzymują do Trumpa, naciska całe lobby, żeby tylko nie sprzedać Turcji tych F-35, bo to by w powietrzu obie strony by miały myśliwce piątej generacji i Izrael traci jakiś jeden ważną przewagę. Tam się podobno cuda na kiju dzieją zakulisowo, ale Trump na razie nie pęka.
Nie, bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych również Netanyahu przeszarżował. To, co Amerykanie zaczęli mówić, nie da się dalej żyć w sytuacji, kiedy Izrael lekceważy żywotne interesy gospodarcze i polityczne Amerykanów i kiedy to wszystko wygląda, tak jak oni powiedzieli, przepraszam za trywialność tego powiedzenia, kiedy ogon macha psem. Oni uznali, że tym ogonem jest Izrael oczywiście, a psem są Stany Zjednoczone. Krótko mówiąc, to co się działo ostatnio, że Izrael wpuścił Amerykanów w tą ślepą uliczkę, wywołując wojnę z Iranem, która Amerykanów mnóstwo kosztowała i potem Amerykanie musieli również finansować, tak jak do tej pory finansowali cały wysiłek izraelski, jeśli chodzi o rakiety, paliwo, amunicję i tak dalej, w wojnie z Iranem, finansowali tą eskapadę również, jeśli chodzi o Gazę, finansowali te wszystkie operacje izraelskie, tak naprawdę z kieszeni podatnika i ruch MAGA wspierający prezydenta Trumpa mówi zaraz, ale prezydent doszedł do władzy mówiąc o tym, że wydatki przede wszystkim dla Ameryki, interes Ameryki przede wszystkim, a tu się okazuje, że z naszej kieszeni i to gigantyczne pieniądze, teraz to już jest ukrywane, ale kiedy jeszcze publikowano takie przecieki, mówiło się o 90 paru miliardach dolarów, które w to wpompowano, krótko mówiąc, to jest ogromny koszt. Amerykańscy podatnicy płacą nie tylko w postaci tych podatków, ale również złej koniunktury gospodarczej, a przede wszystkim to, co widzą na stacjach benzynowych. Zatkanie cieśniny Ormus, jeśli tak można powiedzieć, chociaż nie dotknęło bezpośrednio rezerw amerykańskich naftowych, no bo oni mają własne, ale sprzedając po bardzo intratnych cenach amerykańską ropę, naruszyli jakby ten poziom rezerw, który mieli. Niektórzy obserwatorzy poufnie mówią o tym, że ten poziom rezerw do 20%, co jest rzeczą niedopuszczalną, ponieważ część zbiorników poniżej tych 20%, to tam jest szlam, jakieś smoła i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, teraz będziemy o tym mówili na pewno, kiedy Iran dzisiaj w nocy zamknął ponownie cieśninę Ormus i żaden statek stamtąd nie wypływa, no sytuacja na rynkach naftowych jest taka, że cena gazu i ropy już zaczęła wędrować do góry i na pewno to się również pojawi, ta zwyżka na stacjach benzynowych amerykańskich, chociaż tamtej ropy arabskiej nie ma, no ale rynki naftowe są połączone i co się dzieje na jednym rynku odbija się na drugim. Krótko mówiąc, dla Trumpa jest to bardzo zła sytuacja i paradoksalnie, mimo tego, co obserwujemy w ciągu ostatnich 3 dni, a więc wznowienie ataków amerykańskich, riposta irańska, tak naprawdę oba kraje, czy chcą, czy nie chcą, ale do tej pory nie przyswoiły sobie tej prawdy, są skazane na zawarcie jakiegoś porozumienia rozejmowego. Iranu nie stać na wytrzymywanie dalszych bombardowań i prowadzenie wojny, chociaż ma jakieś rezerwy, które trudno ocenić na razie wiarygodnie. Z drugiej strony Amerykanów ta eskapada, utrzymywanie flotylli i tak dalej na Bliskim Wschodzie kosztuje ogromne pieniądze. Wystrzeliwanie rakiet, które niektóre tylko kosztują 200 czy 300 tysięcy dolarów, a inne po parę milionów. Mówi się, że rezerwy amerykańskie, chociaż oficjalnie wojskowi temu zaprzeczają, zostały mocno też naruszone, no bo dla Ukrainy, dla krajów europejskich NATO już kolejka po nabycie rakiet Patriot wydłużyła się tak bardzo, że obecnie mówi się, że niektóre dostawy będą w 34-35 roku realizowane. To jest już bardzo późno. Krótko mówiąc, konieczne, obiektywne warunki sprawiają, że oba kraje muszą zawrzeć ten rozejm, ale po obu stronach nie ma tej świadomości. Iran sądzi, że przeciągając ten konflikt uda się Amerykanów zmęczyć, zwłaszcza w perspektywie wyborów cząstkowych do kongresu w październiku, no które jeśli ten konflikt będzie trwał, a wojna staje się niepopularna nie dlatego, że tam ktoś ginie, tylko dlatego, że Amerykanie tracą tam pieniądze i na stacjach benzynowych i nie tylko w koniunkturze. Krótko mówiąc, jeśli będzie trwało, Trump może stracić wpływy w kongresie i w senacie, no i to byłoby dla niego bardzo złe. I jeszcze jeden element niesłychanie istotny w tej całej zabawie, otóż problem polega na czym? Za chwilkę będziemy o tym mówili. Amerykanie zawarli porozumienie już nie jak amatorzy, ale jak kompletni dyletanci. I za chwilkę wyjaśnię, na czym polega, że obiektywnie, jeśli się trzymając literalnie, czego i Amerykanie chcą rzekomo, i Irańczycy, to tak naprawdę racja stoi w konflikcie o Cieśniny Ormus po stronie irańskiej, którym Amerykanie w paragrafie 5 dali wolną rękę. Ale za chwilkę to jeszcze może rozwiniemy ten temat.
Tak jest, bo oczywiście poszliśmy w dygresję, ale wracamy do Turcji. Cała ta rozgrywka wokół S-400 i gigantycznej frustracji, jaka to wywołało w Izraelu, była pasjonująca, bo przypomnijmy, Turcja miała dostać F-35, ale kupiła system S-400 od Rosji. Teraz na szczycie w Ankarze Trump siedzi rozanielony, chwali Erdogana i mówi: słuchajcie, znosimy sankcje, dostaniecie F-35. A potem się dowiedzieliśmy, że Turcja potajemnie zrezygnowała z tych rosyjskich S-400 i je odsprzeda prawdopodobnie jednemu z państw Zatoki Perskiej. I to, z tego co widziałem w izraelskiej blogosferze, wywołało po prostu furię. No bo jeżeli Amerykanie zawsze stali po stronie Izraela, no to w konflikcie z Turcją nie będą stali chyba, prawda? Skoro są takie dobre relacje tutaj Erdogan-Trump.
Dzwonki rozdzwoniły się w Izraelu również z innego powodu. Otóż okazuje się, że nie tylko establishment, czy też politycy Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych coraz bardziej niechętnie odnoszą się do tego finansowania eskapad izraelskich i finansowania całej machiny wojennej Izraela, ale również te głosy zaczynają się pojawiać bardzo intensywnie w obozie republikańskim. I ostatnio jeden z polityków Partii Republikańskiej, senator, który udał się do Izraela, nie dość, że tam został zatrzymany przez wojsko i otoczony przez osadników i grożono mu, co było w ogóle zaskoczeniem, że polityk amerykański spotkał się z takim przyjęciem ze strony nie tylko osadników, kolonistów, ale wojsko zachowało się kompletnie biernie, musiała interweniować ambasada amerykańska, co tenże republikanin umieścił w mediach społecznościowych. Ale co on powiedział wcześniej w wywiadzie dla telewizji izraelskiej? Skończyła się epoka, kiedy my wreszcie finansujemy wasze marzenia, wasze wybryki, wasze ekscesy. To się skończyło. My mamy swoje interesy, Izrael w ogóle tych interesów nie respektuje i będziemy musieli przeformułować naszą politykę militarną, czy też współpracy militarnej z Izraelem i to wcale nie będzie dla was korzystne. Padło tam jeszcze parę takich bardzo jasnych sformułowań, które świadczyły, że ten sojusz amerykańsko-izraelski no nie zostanie skasowany, ale może zostać przeformułowany, czy też w jakiś sposób ograniczony. Na ile to jest perspektywa lat, a na ile miesięcy, to trudno powiedzieć. Natomiast sam Trump nie lubi jednej rzeczy, co się przedtem bardzo dobrze działo dla niego. Netanyahu chwalił go, głaskał go, skawiał komplementy, po czym robił co chciał. Ale dopóki to wszystko było bez kosztów dla Trumpa, no to było dobrze. Ale potem się potem okazało, że kiedy Trump zażądał od Izraela uspokojenia się i zrezygnowania z różnych awantur wojskowych, no to po prostu Netanyahu go zlekceważył, a cała klasa polityczna izraelska, łącznie z rządem Netanyahu, zaczęła mówić: koniec z dominacją amerykańską, nie będą Jankiesi, Czesi tam mówili, co jest tego, my jesteśmy suwerennym państwem i jeszcze parę takich buntowniczych sloganów wygłosili, no co się wcale nie tylko, że Amerykanom, ale głównie Trumpowi nie spodobało. Co więcej, przez ostatnie dni, chociaż mówi się, że w czwartek to jednak Trump rozmawiał z Netanyahu i nie wiadomo w jakim tonie to było, ponieważ dzień wcześniej minister obrony Izraela Katz, a również szef sztabu Armii Izraelskiej, oświadczyli, że oni są gotowi do trzeciej wojny przeciwko Iranowi i do wszelkich uderzeń, zarówno na Syrię, jak i na Liban i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, to było zaraz po szczycie w Ankarze. To wszystko wskazywało na to, że Amerykanie będą musieli znowu finansować eskapadę i tu się okazało, że Turcja jest tą ostoją, no jakby rozsądku, i który może być istotnym partnerem politycznym. Czy zastąpi Izrael, to ja wątpię. Raczej nie. Natomiast istotnym elementem, na który mogą liczyć Amerykanie, po tym jak Arabia Saudyjska zachowywała się biernie, ale w tym obozie również, to co robi Izrael, Amerykanie zaczynają dostrzegać, chociaż nie wyciągają z tego wniosków. Pojawiły się ostatnio poufne informacje, że Arabia Saudyjska, wiemy co się dzieje teraz, Arabia Saudyjska i bazy amerykańskie ostrzeliwane przez, w retorsji, przez rakiety irańskie, prawda? Wcześniej ucierpieli również. Zatoka zablokowana, ropa nie płynie z Arabii Saudyjskiej. Krótko mówiąc, Arabia Saudyjska ma bardzo wiele pretensji uzasadnionych do Iranu i tak zwanych animozji. Ale po cichu, podobno dyplomaci saudyjscy pracują nad zwołaniem szczytu Zatoki Perskiej z udziałem Iranu i wszystkich krajów arabskich zatoki po to, żeby dogadać się jakoś z Teheranem, wygasić konflikt, żeby zapewnić, że w następnych rundach ewentualnych nie będą rakiety irańskie na nich spadały, że w jakiś sposób dogadają się co do funkcjonowania Zatoki Perskiej i Cieśniny Ormus. Krótko mówiąc, te zakulisowe rzeczy, które były dla postronnego słuchacza wręcz nieprawdopodobne, dzieją się. A dzieją się dlaczego? Dlatego, że to, co mówił właśnie Izrael ostatnio, Turcja zaczyna wyrastać na kraj, który nam w cudzysłowie może zagrażać, no to my się rozprawimy z Turcją. To samo odczytano, że jeśli Arabia Saudyjska zacznie zyskiwać na potędze militarnej, a pamiętajmy, że większość krajów arabskich Zatoki Perskiej zrezygnowała z własnego jakby środków obronnych i liczyła na parasol militarny Amerykanów, co się okazało mało skuteczne, no to wówczas zacząłem przemyśliwać, czy warto tak liczyć na nieuchronny sojusz z Amerykanami, a przede wszystkim zagrożenie izraelskie staje się znacznie, znacznie większe niż do tej pory to zagrożenie, o którym się mówiło ze strony Iranu.
Tak, ale myślę sobie, wie pan, nad tym kazusem, bo to jest bardzo charakterystyczne, że Izrael mówi, po Iranie przyjdzie kolej na Turcję, ich też trzeba osłabić, ich też trzeba zniszczyć, ale ten szczyt w Ankarze pokazał, że tak, Turcja ma bardzo mocną pozycję w NATO, siedzi na cieśninach na Morze Czarne, w związku z tym ma kluczowe położenie geostrategiczne, jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego i teraz przygotowałem dla pana i dla naszych gości statystykę. To jest druga armia NATO, ma 500 000 żołnierzy w aktywnej służbie, co jeszcze bardziej niesamowite, 80% sprzętu, w który się zaopatruje ta armia, pochodzi z rodzimego przemysłu i ma tak, ma bardzo mocną flotę czołgów, Leopardy, Patony, M60, potem drony, lotnictwo, przecież produkują Bayraktary oczywiście, mają mocną, teraz będą jeszcze mieli F-35, mają mocną marynarkę wojenną, fregaty klasy Gabia, korwety typu Ada, są na Morzu Czarnym, na Morzu Śródziemnym, no demograficznie miażdżą po prostu Izrael. Ja uważam, że to jest, po pierwsze, nie da się namówić Amerykanów na wojnę z Turcją, to jest chyba oczywiste, a po drugie, w ogóle z czym do ludzi? Czy Izrael przypadkiem nie przylicytowywuje tym razem?
Mi się wydaje, że Izrael popadł w taką euforię. Dołożyliśmy wszystkim sąsiadom, wszyscy się, świat nie reaguje na to, co my robimy, zbrodnie wojenne w Gazie, w zachodnim brzegu. Dano nam wolną rękę, świat się nas boi, no bo jeśli ktokolwiek nas krytykuje, to zaraz go okrzykniemy antysemitą i w ogóle. Krótko mówiąc, żadne środki, ani prawne, Trybunał Międzynarodowy, oskarżył Izrael o zbrodnie, no to Izrael powiedział, że trzeba zdelegalizować Trybunał Międzynarodowy, nakłonił Amerykanów, żeby zastosowali sankcje wobec sędziów Trybunału Międzynarodowego. Każdy kraj europejski, który się wypowiada, krytykuje. Ostatnio Hiszpania bardzo mocno skrytykowała, no to w Izraelu uznano praktycznie Hiszpanię za wroga Izraela, antysemitę i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, oni tym straszakiem do tej pory skutecznie funkcjonowali, straszyli wszystkich, tylko że nie wiadomo, czy się da tak dalej funkcjonować, jeśli chodzi o groźby wywołania, no może nie trzeciej wojny światowej, ale wielkiego konfliktu na Bliskim Wschodzie. W tej statystyce, o której pan tutaj przedstawił, nie było jeszcze jednej rzeczy bardzo istotnej. Otóż Turcja pracuje nad czołgiem piątej czy szóstej generacji własnej konstrukcji, który przekracza parametrami Abramsy, jest znacznie lepiej dostosowany do parametrów walki na Bliskim Wschodzie i nie tylko. Problem jest tylko polega na tym, na ile armia turecka jest operacyjnie, jeśli chodzi o strategię, przygotowana do jakiego konfliktu i wygrania go, jak również do taktyki. Na razie nie widzieliśmy armię turecką tylko w bardzo ograniczonych operacjach antyterrorystycznych. Widzieliśmy ich wsparcie, jeśli jak wkroczyli przeciwko w Syrii, na granicy, przeciwko zagrożeniu przez partię kurduńską, no ale nie widzieliśmy ich, nie walczyli nigdy w dużej wojnie tak naprawdę na dużą skalę. Oczywiście to są wszystko znaki zapytania i lepiej, żeby taki konflikt nie wyniknął, ale sam fakt, że to się pojawiło, zresztą ten konflikt między Turcją a Izraelem pojawia się również na innym polu. Chodzi o pola gazowe i naftowe na Morzu Śródziemnym. I to wykracza już poza wody terytorialne i Turcji, i Izraela, ale tak zwane strefa interesów gospodarczych Izraela nagle zaczęła sięgać Krety i dalej w ogóle i tam zamierzają eksploatować. Zresztą o czym się nie mówi, ale tak naprawdę dlaczego trwa okupacja południowego Libanu? Walka z Hezbollahem to jest jeden paragraf, że tak się wyrażę, ale drugi znacznie ważniejszy to jest to, że na wodach przybrzeżnych południowego Libanu, tuż przy granicy, czy linii demarkacyjnej z Izraelem, są bogate złoża gazu i ropy. Izrael to zamierza eksploatować. Przez to, że okupuje południowy Liban, no to nikt mu się tego nie wtrąci w to, ani militarnie mu nie zabroni, ani prawnie. Czyli też są ogromne interesy gospodarcze, krytyczne, jeśli chodzi o zderzenie Izraela i Libanu. Liban jest praktycznie rozbitym państewkiem i nie ma żadnych środków przeciwko Izraelowi, żeby to wygrać. Gdyby nie Hezbollah, to tak naprawdę Liban stałby się prawie że protektoratem Izraela. A również jeśli chodzi o Turcję, to są kwestie tych złóż, o których wspomniałem, na Morzu Śródziemnym. I też kolejna sprawa, to jest to, że Turcja zaczyna odgrywać rolę w trzech bardzo ważnych aspektach. Pierwsza sprawa oczywiście, o której pan mówił, NATO. Drugi aspekt to jest kwestia Bliskiego Wschodu, Palestyńczycy, Iran. Turcja wcale nie chce, żeby Iran został spacyfikowany i rozbity i chciałaby jakiejś normalizacji w tym rejonie, być może pod swoimi auspicjami, jakimiś mediacji. I trzecia rzecz, Turcja, która się angażuje dyskretnie, parokrotnie już się ingerowała w rozmowy jako oferowała jako mediator między Ukrainą a Rosją i mówi się, że jeśli w ogóle dojdzie do jakiegokolwiek spotkania między przywódcami czy wysokimi urzędnikami Ukrainy i Rosji w sprawie zakończenia tej wojny albo zawieszenia broni, no to odbędzie to się właśnie w Ankarze albo w Stambule.
No właśnie, to jest bardzo, bardzo ciekawe. A Syria? Zapytam o Syrię, bo mamy paradoks taki, że Turcja ma interesy w Syrii, i de facto tam w tej Syrii ma jakieś swoje milicje protureckie i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony Izrael ma interesy w Syrii. Może tym polem bitwy między tymi dwoma państwami stanie się Syria.
Może być. Mamy tu jeden jeszcze kolejny element zaskakujący być może obserwatorów tej sceny bliskowschodniej, ale w ostatnich dniach pojawiły się informacje, że Amerykanie wysłali liczących się swoich przedstawicieli do Syrii, zresztą to było na marginesie spotkania między Trumpem a Syryjczykiem, przywódcą Syrii nowej, że chcą reaktywacji odbudowy starego rurociągu, naftociągu, który pozwoliłby na przetransportowanie ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej do portów syryjskich i stamtąd przez Morze Śródziemne na świat. Czyli ominęłoby się zagrożenie nie tylko Ormuzu, ale również Cieciny Bab el-Mandeb. Krótko mówiąc, ten straszak w postaci zamknięcia ujścia dla tankowców przez Cieśninę Ormus przestałby odgrywać istotną rolę. Ten rociok miałby być nie tylko odbudowany, ale znacząco rozbudowany tak, żeby jego potencjał był około 10, 20, a może nawet 40% ropy, która wypływa z krajów Zatoki Perskiej. Pamiętajmy, że Arabia Saudyjska już zbudowała nitkę, co prawda ta nitka rurociągu, który płynie na Morze Czerwone z jej złóż, istnieje, ma być bardzo rozbudowywany w ciągu najbliższych lat. Oczywiście to nie jest perspektywa miesięcy, a raczej 2-3 lat, ale sądzę, że w tej kalkulacji odbudowy rurociągu i stworzenia z Syrii czegoś w rodzaju buforu zaplecza przeciwko Iranowi, jeśli chodzi o eksport ropy naftowej, dla Amerykanów odgrywa istotną rolę. I nie wiem, czy wzbudziłoby to entuzjazm Trumpa, duża operacja izraelska na terenie Syrii, niszczenie tam wszelkich instalacji i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, niszcząca wojna, która by już zagroziła nie tyle interesom, a właśnie sprzyjałaby interesom Iranu, natomiast byłaby sprzeczna z interesami a krajów arabskich, a po drugie samej Ameryki.
No to jest pasjonujące, bo kiedy zamknęli Irańczycy cieśninę Ormus, to Netanyahu wystąpił na konferencji prasowej, nie wiem czy pan pamięta, powiedział: kochani Arabowie, zróbcie rurociąg z Zatoki Perskiej przez Izrael, przez Hajfę i my będziemy mieli kurek w Hajfie i będziemy rozsyłali Morzem Śródziemnym waszą ropę na cały świat i przy okazji zarabiali procent. No Turcja ma ten sam pomysł, przez Syrię, i potem gdzieś tam do nich rurami albo tankowcami. Tutaj też jest ciekawe współzawodnictwo, olbrzymie pieniądze z ropy naftowej.
Ale sądzę, na razie tego tak bardzo nie widać, ale że jest bliższe porozumienie między krajami arabskimi a Turcją, nie tylko z uwagi na religię, islam, dawne wpływy Imperium Osmańskiego, tutaj już historia się kłania wszystkim obserwatorom, ale przede wszystkim to, że gdyby ten rurociąg został zbudowany przez Izrael, zresztą czego, jak widzimy, Amerykanie nie zaproponowali. Zdają sobie z tego sprawę, że w tym momencie to byłby taka garrota hiszpańska na ropie naftowej krajów arabskich, które by zostały zdominowane gospodarczo całkowicie przez Izrael, który mógłby w dowolnym momencie, kiedy kraje arabskie nie zajmowałyby takiego stanowiska, jak se życzy Izrael, po prostu zablokować ich eksport ropy naftowej, gdyby cieśnina Ormus nadal byłaby zamknięta.
Dobrze, karta kurdyjska, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale jak zaczęła się operacja amerykańska 28 lutego przeciwko Iranowi, Mossad miał rzucić na szale kartę kurdyjską. To znaczy Kurdowie mieli tam wkroczyć z Iraku, czy Bóg wie skąd, i zdestabilizować Iran. Nic z tego nie wyszło, Kurdowie się nie dali na to podpuścić, ale mówi się o tym, że tak jak Turcja wspiera Palestyńczyków na złość Izraelowi, tak, Izrael może rozgrywać kartę kurdyjską i partię pracujących Kurdystanu przeciwko Turcji. Czy coś jest na rzeczy? Czy widzi pan tutaj możliwość podjęcia takiej gry przez Netanyahu?
Tak, ale tutaj napotyka Izrael. Po pierwsze, wydaje mi się, że albo Mossad jest przereklamowany, jeśli chodzi o wyciąganie wniosków analitycznych, co chyba było widoczne, jeśli chodzi o rozpoczęcie wojny przeciwko Iranowi.
No raczej,
a po drugie... A po drugie, przereklamowane dlaczego? Dlatego, że Kurdowie już trzykrotnie zawiedli się na Amerykanach, zaczynając od 1975 roku, kiedy Szach dostał czystą kartę do rozprawy z Kurdami. Potem to samo się stało, jeśli chodzi w Iraku, potem to samo się stało w Syrii i to samo na pograniczu syryjsko-tureckim. Kurdowie mają wiele takich lekcji na koncie, kiedy widzą, że kiedy byli użyteczni w sensie taktycznym dla Amerykanów, to to wsparcie było nie takie rewelacyjne, nie takie duże. Po czym gwałtownie potem Amerykanie się wycofali. Spektakularnym takim wycofaniem się było to, kiedy Kurdowie rozprawili się z Państwem Islamskim w Syrii, rozbili tą falangę całą, która tą była, prawda, i kilka tysięcy bojowników tego Państwa Islamskiego zostało wziętych do niewoli. Wzięli ich Kurdowie. Kurdowie byli główną siłą uderzeniową, która tak naprawdę się przyczyniła do tego, że Państwo Islamskie militarnie zostało rozbite. I te parę tysięcy tych bojowników do tej pory było w obozach strzeżonych przez siły kurdyjskie. I teraz Amerykanie, którzy współpracowali z Kurdami, nagle, to było w zeszłym roku, wycofali się bardzo szybko, zaprzestali dostaw, to było jeszcze przed operacją w Iranie. zaprzestali dostaw broni i wsparcia dla Kurdów. Co więcej, właściwie nakazali im wycofanie się w ramach nowej polityki otwarcia wobec Damaszku, nakazali im wycofanie się z tych terenów, wycofanie się z tych obozów i tak praktycznie te kilkanaście tysięcy ludzi, bojowników fundamentalistycznych, muzułmańskich, poszło, jak to się mówi, w teren. I to, cały ten wysiłek Kurdów, którzy ponieśli ogromne straty w walce z państwem muzułmańskim, poszedł właściwie w zapomnienie. Oni wylali swoją krew, ogromny wysiłek i z tego nie mieli nic. Wcześniej były obietnice, że jakaś autonomia, że może częściowe samostanowienie. Tak. Amerykanie o tym błyskawicznie zapomnieli. W związku z tym sądzę, że chyba trzeba by długo szukać przywódcy kurdyjskiego, który by znowu kupił taką ofertę, walczcie z nami przeciwko Iranowi albo przeciwko Turkom, no i was nagrodzimy. Jeszcze jeden element. Nie znamy, na ile to jest prawda czy nie, ale dwa dni temu pojawiły się informacje, że Iran rozbił jakieś ugrupowania na swojej granicy, nie podali na jakiej, które zamierzały prowadzić akcje terrorystyczne, destabilizacyjne i akcje bojowe w kilku prowincjach nadgranicznych Iranu. Być może to były jakieś grupki Kurdów, którzy są, jak to się próbowali na własną rękę coś utargować albo służyli interesom izraelskim i amerykańskim, no ale nic o tym nie wiemy. Co więcej, sytuacja jest bardzo skomplikowana, Bliski Wschód jest szalenie skomplikowaną szachownicą, tutaj właściwie nie wiadomo, toczą się dziesiątki gier na tej jednej szachownicy. Okazało się, że tak naprawdę jeszcze w czasie wojny amerykańsko-izraelsko-irańskiej na terenie Iraku Izraelczycy stworzyli, nic nie mówiąc władzom w Bagdadzie, stworzyli własną bazę, skąd sterowali atakami, naprowadzali swoje samoloty i drony na cele w Iranie. I okazało się, kiedy armia iracka podeszła w te okolice, żeby się zorientować, o co się dzieje, na początku zostali bezpardonowo ostrzelani przez Izraelczyków, którzy się nie ujawnili, że są Izraelczykami, ale wiadomo, że to oni byli, po czym Amerykanie interweniowali w ciągu kilku godzin. Nie wolno wam się zbliżać do tego terenu, który był na terenie Iraku. Kraje arabskie widzą, że kiedy chodzi o interesy izraelskie czy amerykańskie, ich interesy i suwerenność nie odgrywają za dużej roli.
Tak jest, także jak myślę, że Kurdowie nie dadzą się na to nabrać. A teraz jeszcze jeden bardzo interesujący wątek a propos konfliktu turecko-izraelskiego narastającego. Historia. Coś, co dla nas w świetle tego konfliktu z Ukraińcami, jaki teraz toczymy, może być ciekawe. Otóż Izrael oficjalnie uznał, co jest szokiem dla Turków, ludobójstwo Ormian za ludobójstwo. No i czytałem dzisiaj oświadczenie MSZ-u w Ankarze, po prostu furia absolutna, to znaczy, że napisane było tak, Izrael własne ludobójstwo, które dokonuje w strefie Gazy na Palestyńczykach, próbuje w ten sposób przykryć i znaleźć sobie alibi, oskarżając nas, Turków, o ludobójstwo na Ormianach, którego oczywiście nigdy nie było. To jest bardzo znamienne, że Izrael uznał ludobójstwo, czy też rzeź Ormian za ludobójstwo, bo to też pokazuje, że ta drabina eskalacyjna idzie w górę na różnych poziomach, również historii. Ciekawe, prawda?
Dla Turków, ktoś, kto uznaje Turków za winnych ludobójstwa wobec Ormian, a wiadomo, co tam się prawda działo, to już nie będę wnikał w tą historię, jest wrogiem Turcji. Krótko mówiąc, jeśli chcemy mieć dobre czy neutralne stosunki z Turcją, ten temat jest tematem tabu. To było kiedyś zamknięty temat, zamknięty rozdział, zwłaszcza w kontekście obecnych stosunków z Kurdami, prawda? W związku z tym te wszystkie mniejszości etniczne w ramach wielkiej Turcji no są tematem jakby bardzo drażliwym. Ale symptomatyczne, że Izrael posuwa się i właściwie nie bardzo rozumiem, dlaczego otwiera ten nowy front. Otworzył front z Libanem, otworzył front z Syrią, otworzył front z Iranem. Właściwie nie ma dobrych stosunków poza Bahrajnem z nikim. To porozumienia abrahamowe, do których dążył Trump w czasie swojej pierwszej kadencji, się nie udały i Arabia Saudyjska w to nie weszła. I dlaczego w tej polityce konfrontacji Izrael idzie na dalszą eskalację, otwierając sobie front z nowym państwem, z którym stosunki ostatnio były nie najlepsze, no ale nie były w stanie totalnej wrogości, jak chyba teraz.
To prawda. A myśli pan, że może być też coś takiego jak dwóch samców alfa, że Netanyahu z Erdoganem się po prostu nienawidzą? Oni bardzo często nawzajem się wyzywają od Hitlera. Netanyahu mówi, jesteś drugim Hitlerem, a Erdogan mówi, nie, ty jesteś drugim Hitlerem. Oni się po prostu nie znoszą osobiście. Może Bliski
Nie,
Wschód jest za mały dla dwóch takich wielkich samców alfa właśnie.
mnie się wydaje, że gdyby zdjąć, jak to się mówi, z urzędu Netanyahu i Erdogan oddałby władzę komuś innemu, sytuacja nie byłaby inna. Ta chęć dominacji, bycia supermocarstwem na Bliskim Wschodzie, nie mówiliśmy jeszcze o jednej rzeczy, czynniku tej ewentualnej potencjalnej konfrontacji izraelsko-tureckiej. Otóż Turcja posiada broń konwencjonalną, a Izrael posiada 90 bomb atomowych. I to jest czynnik, który jest, jak to się maczugą, ale to ostatecznym w rozliczeniu może odgrywać pewną rolę. Ale sądzę, że niestety stało się to właśnie za czasów Netanyahu. Ta ideologia dominacji, ekspansji politycznej i militarnej na Bliskim Wschodzie doszła do takiego punktu, zresztą to widzimy, jeśli chodzi o konfrontację z Iranem. Netanyahu jest czempionem tej walki, ale również kiedy Amerykanie zawarli porozumienie z Iranem, to memorandum 14-punktowe, to nikt inny jak opozycja izraelska zaczęła wyzywać Netanyahu od zdrajców, że się na to zgodził, i jeszcze gorszymi słowami mówili, Trump jest zdrajcą Izraela, prawie że antysemitą i tak dalej. Krótko mówiąc, to nie ogranicza się ta ideologia, bo to trzeba powiedzieć o ideologii już dominacji, nie ogranicza się tylko do partii rządzącej Netanyahu. On tak naprawdę nie mógłby tego przeforsować, tej polityki ekspansywnej, gdyby nie zyskał wsparcia, tego, co się mówi w tych sondażach. 80% Izraelczyków jest za tym, żeby Izrael był siłą dominującą na Bliskim Wschodzie, że trzeba niszczyć wszelkich potencjalnych nawet wrogów.
Tak, oczywiście, to ja się zgadzam z tym, bo to izraelska stara taktyka. Jak Egipt był za silny, Nasera, rozwalili Egipt. Teraz Iran miał tendencję do bycia hegemonem, czy też próbę stworzenia hegemonii, to rozwalają do spółki z Amerykanami Iran. Turcja jest oczywiście kolejna na liście, natomiast pamiętam, że w którym to był roku? W 2010 incydent Mavi Marmara. Pamięta pan? Była
tak,
słynna flotyla wolności.
Tak. Statek został zaatakowany, wiodący pomoc dla Gazy. I tam nawet otworzyli ogień komandosi izraelscy i zabili chyba kilka osób, i to nawet obywateli Turcji.
Tak.
Statek został opanowany i zaprowadzony do portu bodajże w Hajfie.
Tak, ja pamiętam to doskonale, bo ja wtedy pracowałem w Rzeczpospolitej i pisałem o tym na bieżąco niemal, że właściwie codziennie był ten kryzys, oni się zbliżali statkami, Izraelczycy nadlecieli, zjechali na linach, a tam, wie pan, spodziewali się, że będą tak jak ostatnio jacyś hipisi z Europy, a tam byli Turcy i zaczęli prać tych Izraelczyków kijami. I oni wzięli do niewoli kilku tych Izraelczyków, ale Izraelczycy otworzyli ogień i zabili kilku Turków. I teraz, nie wiem, czy pan pamięta, że musiał Netanyahu chyba przepraszać oficjalnie Turcję za to, co się stało. Został upokorzony Izrael, musiał przepraszać, wypłacać jakieś odszkodowania rodzinom, z tego co pamiętam. Może Netanyahu to zapamiętał.
Nie, to właśnie był incydent. Dla Netanyahu to była tylko próbka w tej konfrontacji długofalowej między Turcją a Izraelem. Właściwie takie incydenty są tylko jeszcze jakby marginaliami. Tak naprawdę chodzi o coś znacznie więcej. Chodzi o strategię, chodzi o geopolitykę. Te incydenty wspierania, czy przez flotylę międzynarodową, są przez Izrael traktowane jako incydenty, które on się rozprawia i nie zagrażają, w cudzysłowie, jego bezpieczeństwu. I tak naprawdę w tej generalnej rywalizacji się nie liczą. Dla Izraelczyków obecnie jest kwestia taka, czy pozwolić Erdoganowi, żeby stawał się liczącą się siłą na Bliskim Wschodzie, czy też spróbować przez Amerykanów zastopować te jego ambicje. Oni się strasznie cieszyli wtedy, kiedy stosunki amerykańsko-tureckie były złe.
Dokładnie.
To było kiedy on się rozprawiał z siłami demokratycznymi. Zresztą, co dużo mówić, Erdogan trzyma twardą ręką Turcję i dzięki temu chyba zapewnił sobie w miarę zwartość szeregów. Nie ma, to samo co po stronie Izraela patrzymy, że dwóch przywódców, którzy trzymają, jak to się mi, swoje kraje w pewnej dyscyplinie, i tutaj nie ma głosów przeciwko Izraelowi w Turcji, które by mówiły, no nie, nie, no będziemy jakoś się z nimi dogadywali i nie ma też w Izraelu głosów, nie no, po co nam awantura z Turcją w ogóle, kiedy nie ma punktów stycznych. Pamiętajmy, że Izrael i Turcja nie graniczą ze sobą.
Oczywiście, chociaż muszę panu powiedzieć, że no, jak już mówimy o historycznym kontekście konfliktu turecko-izraelskiego, jak pierwsi sionistyczni osadnicy pod koniec XIX wieku i na początku XX przybywali do Palestyny, to przybywali do Turcji, bo przecież Palestyna była prowincją Imperium Osmańskiego. Dopiero potem, po I wojnie światowej, dostała się pod mandat brytyjski, ale też Izraelczycy pamiętają, że kiedyś ich ojczyzna, ich kraj był częścią Turcji. To też ma swoje znaczenie, moim zdaniem, w takich grach międzynarodowych.
Może ma, ale mówię, przy obecnym układzie na Bliskim Wschodzie, który mamy, mamy sytuację niesłychanie skomplikowaną. Otóż niestety, to troszeczkę wychodzę poza Turcję i poza Izrael, w kontekście tego, co się dzieje teraz w Zatoce Perskiej. Otóż wydaje się, że negocjacje pokojowe czy też rozejmowe powinni prowadzić kompetentni negocjatorzy, nie amatorzy, a już broń Boże dyletanci. I teraz może odchodząc troszeczkę od tego głównego tematu, ale przypomnę tym naszym słuchaczom, którzy nie wiedzą, o co chodzi. W porozumieniu 14-punktowym memorandum Amerykanie zawarli dosyć dużo ogólników. Zawsze przy okazji rozejmowych porozumień one są dosyć niejasne, takie pozwalające na interpretację. Tylko że właściwie wszystkie punkty poza jednym, to jest 6 punktem i 7, które dotyczą przemysłu atomowego Iranu, na które Amerykanie też zeszli z żądań, już nie żądają wydania uranu, jest bardzo ważny punkt 5, dotyczy właśnie Zatoki Perskiej. I Amerykanie zgodzili się właściwie pleno texto, czystym, jasnym, czarno na białym, żeby to Iran zarządzał z Omanem ciśniną Ormus. Przypomnę tym, którzy nie wiedzą, nie pamiętają tego artykułu 5, że Iran uczyni wszystko, by zapewnić bezpieczeństwo żeglugi bez kosztów przez 60 dni, biorąc pod uwagę konieczność rozminowywania i cieśniny Ormus i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To będzie trochę trwało, czyli cieśnina jest niebezpieczna w dużej części i co więcej, i punkt najbardziej istotny w tym 5 paragrafie, Iran nawiąże rozmowy z Omanem, by określić przyszłe zarządzanie żeglugą i usługami morskimi w cieśninę Ormus i te rozmowy zapewniające suwerenność obu krajów, Omanu i Iranu, a pamiętajmy, że ich wody terytorialne się stykają w cieśninie, tam nie ma wód neutralnych, będzie to porozumienie z innymi krajami Zatoki Perskiej. Krótko mówiąc, literalnie traktując to, co się dzieje, cieśnina jest niebezpieczna w szlaku południowym w pobliżu wybrzeża Omanu. W związku z tym Iran, jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi, wyznaczył kanał północny, który płynie z jego strony. Nie pobiera żadnych opłat zgodnie z tym, co się dzieje, ale zarządza cieśniną. Co więcej, zaproponował, żeby stworzyć takie konsorcjum omańsko-irańskie, które również z jakimś udziałem państw arabskich Zatoki Perskiej zarządzałoby tą cieśniną. Kraje arabskie oczywiście się temu sprzeciwiają. Ale kiedy rozmowy między Omanem a Iranem zaczęły być już wkraczać w kolejną fazę, owocną dosyć, jak tutaj tą cieśninę udrożnić, zaczęły się ostrzeliwania statków przez Irańczyków, które płynęły niezgodnie z regulaminem, czyli przez tą cieśninę południową. I w tym momencie Amerykanie w odwecie zaatakowali. Incydenty ze statkami nie były ważne. Wydaje się, i tak wielu polityków i obserwatorów politycznych w krajach arabskich mówi, że Amerykanie zorientowali się po fakcie, co podpisali tak naprawdę i usiłują się z tego jak najszybciej wycofać z twarzą. No tak. I teraz właściwie nie bardzo wiadomo jak, bo Amerykanie interpretują sprzecznie z tym, co zostało tekstualnie napisane. Irańczycy bronią swojego, mówią, że nie ustąpią, a co więcej, doradca strategiczny Chameneja, wysokiej rangi generał Mohsen Reze, powiedział tak, Ormus jest elementem odstraszania strategicznego Iranu. My z tego odstraszania nigdy nie zrezygnujemy. Czyli co się dzieje, o czym mówią? Prawdopodobnie ten rozejm już legł w gruzach, bo inne punkty runęły. Iran tego twierdzi, że nie wypowiedział. Pakistan będzie usiłował to połatać wszystko, ale tak naprawdę prawdopodobnie będzie się toczyła tak zwana wojna podjazdowa, która służy interesom Teheranu, a bynajmniej nie służy interesom Trumpa, który musi utrzymywać tą flotylę ciągle jeszcze przed wyborami amerykańskimi. To tak. Przepraszam za dygresję, ale chciałem te najnowsze wydarzenia postawić w świetle prawa międzynarodowego i tego, co zostało podpisane.
Oczywiście, bo tylko proszę zwrócić uwagę, że to cała eskalacja, bo mieliśmy 3 uderzenia przez 3 noce z przerwą jednodniową. Najpierw było 80 celów, potem 90, dzisiaj w nocy 140. Wszystkie te amerykańskie uderzenia były spowodowane uderzeniami w tankowce, które zbaczały z tej trasy, o której pan mówi, i próbowały się przemknąć gdzieś tam wzdłuż Omanu, żeby uciec przed tymi kontrolami irańskimi. Ostatni to dostał z gonga, przepraszam, drona, ten cypryjski Galaxy.
Cypryjski statek, tak. I pali się maszynownia cała.
Tak, musieli uciekać, w ogóle jakaś historia nieprawdopodobna na szalupach. W związku z tym to też pokazuje, że ten Ormus jest środkiem ciężkości i musieliby Irańczycy upaść na głowę, żeby oddać Ormus, skoro dzięki temu Ormuzowi obronili się i wyszli obronną ręką z wojny z Amerykanami, prawda? W związku z tym mają lewar.
No i trzymają w szachu cały świat, bo to jest bardziej skuteczne. Zresztą jeden z komentatorów irańskich, ale niezależnych, pracujący akurat na Uniwersytecie Londyńskim, żeby było więc poza zasięgiem Iranu, jakby to mówić, powiedział tak. Tak naprawdę Ormus jest bronią strategiczną Iranu. Broń atomowa ma określone działanie, które może być skutki. Jeśli my mielibyśmy broń atomową, to Amerykanie użyliby znacznie większej potęgi i zniszczyliby nas. Zatkanie cieśniny Ormus nie uprawnia Amerykanów do użycia broni strategicznej atomowej. A cieśnina Ormus uderza w kraje arabskie, w gospodarkę światową i w Amerykanów. Krótko mówiąc, to jest jedyny atut, który tak naprawdę może utrzymać Iran przed totalną porażką. Iran nie zgodzi się na porażkę. Zresztą pamiętajmy, że tam jest też... Amerykanie zapominają o jednej rzeczy. W Iranie nie ma monolitu. Tak, negocjujemy z Amerykanami, bo tak jest. Tam jest bardzo silna frakcja przeciwko. Zarówno obecny syn zmarłego Chameneja, który powiedział, krew mojego ojca musi być pomszczona, to jest na użytek wewnętrzny. Wszyscy mówią, nie, to jest zamach na Trumpa szykowany. Może ktoś szykuje zamach na Trumpa, ale przede wszystkim to było na użytek wewnętrzny. Na użytek wewnętrzny była wypowiedź wnuka Chomejniego, pierwszego przywódcy, najwyższego przywódcy irańskiego, który powiedział, tak naprawdę rokowania z Ameryką są zdradą interesów Teheranu. Tłumy, które zorganizowała ta frakcja twardogłowie, krzyczą, nasi negocjatorzy są zdrajcami, będziemy prowadzili walkę do końca. Krótko mówiąc, Amerykanie prowadząc konfrontację teraz z Iranem, tak naprawdę podbudowują frakcje te twardogłowych, tych nieustępliwych, dokładnie, bo pole manewru negocjatorów gwałtownie się zawęża i być może oni nie będą mieli innego wyjścia, bo muszą respektować nastroje, jakie panują, a na razie dominują, no niestety ci twardogłowi, ci nieustępliwi, a z nimi tak naprawdę Ameryka nie wygra. Mogę zbombardować cały Iran, tylko co się wtedy dzieje? Do tej pory wszyscy liczyli, Amerykanie przyjdą, wyzwolą nas od reżimu ajatolachów i będzie nam swoboda i będzie spokój. Okazało się potem, że jak Amerykanie przyszli, to zbombardowali i szkoły cywilne, i szpitale i nagle te nastroje w Iranie zaczęły się przesuwać w kierunku konsolidacji wrogości przeciwko Izraelowi i Amerykanom. Taka polityka jest polityką ślepej uliczki.
No i przede wszystkim są skutki odwrotne od zamierzonych, bo tak, raz, zmiana reżimu na gorsze, bo zamiast już umiarkowanych, zabitych liderów przyszli nowi, młode wilki, żądne krwi. Z drugiej strony konsolidacja, tak jak pan mówi, narodu wokół reżimu, ale mam wrażenie w ogóle, tak trochę spinając dwa nasze wątki dzisiejszej rozmowy, Turcję z krajami Zatoki Perskiej, że może w ogóle Bliski Wschód wyjść zupełnie przemodelowany z tego konfliktu. Proszę zwrócić uwagę, zanim to całe zamieszanie się zaczęło, to wyglądało na to, że Izrael podpisze z Arabią Saudyjską porozumienie abrahamowe. A teraz bardziej prawdopodobne jest, uwaga, oś Ankara, Arabia Saudyjska i inne kraje jako jakaś przeciwwaga z jednej strony dla Iranu, ale z drugiej pętla zaciskająca się wokół Izraela. I może tego się Izrael boi. Arabia Saudyjska też ma mnóstwo sprzętu od Amerykanów.
Tak, oczywiście. Natomiast Saudyjczycy są bardziej tacy, powiedziałbym, rozważni, wstrzymujący się od wszelkich konfrontacji. Ja nie sądzę, żeby kraje arabskie posunęły się do wypowiedzenia wojny Izraelowi czy też agresji. Kolejne wojny z Izraelem, no kraje arabskie przegrywały. Armie arabskie nie są tak sprawne jak armia izraelska i ja sądzę, że byłoby to kompletnie zaprzeczenie polityce gospodarczej i polityce dyplomacji arabskiej w stosunku do świata, rozpoczynanie wojny z Izraelem, czy stwarzanie sytuacji, w której Izrael mógłby powiedzieć, oni nam zagrażają. Oś między Turcją a krajami arabskimi jest możliwa. Na ile szybko, czy na ile w pełni, to można dyskutować na ten temat. Natomiast w świetle tego, co powiedziałem, że Arabia Saudyjska już zaczęła przemyśliwać zakulisowo o konferencji no niepokojowej, ja powiedziałbym współpracy i dogadania się, w jaki sposób, mimo wściekłości właśnie wszystkich krajów arabskich, że są bombardowane przez Iran, oni tej wojny nie chcieli, oni nie chcą dalszych wojen w tym rejonie. W związku z tym ja wątpię, żeby którykolwiek z krajów poszedł na konfrontację w stylu Nassera, no, który uderzył, próbował uderzyć w 67 roku, w 73, chciał odzyskać tereny. Krótko mówiąc, ta polityka chyba odeszła już w cień. Również nie sądzę, żeby Turcja z własnej woli chciała wypowiadać wojnę Izraelowi, czy też militarnie zagrażać, no bo oni mają jasne stanowisko, że po pierwsze wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Izraela będzie całkowite. Czy Europa by wsparła Turcję? Raczej nie. I trzecia rzecz wreszcie, że to szkodziłoby całkowicie interesom tureckim, a co więcej, pamiętajmy, że ten, kto dostarcza broń, decyduje o jej użyciu. Tak naprawdę o tym się głośno nie mówi, ale gwarantuję, że w samolotach i w rakietach dostarczanych przez Amerykanów jest jakiś element, który bez klucza nie umożliwia odpalenia jej w sytuacji, kiedy Amerykanie tego by nie chcieli. O tym się głośno nie mówi, Amerykanie temu zaprzeczają, ale ktoś z europejskiego przemysłu zbrojeniowego kiedyś wspomniał mi o czymś takim, że w Europie tego się nie praktykuje, a Amerykanie, i tu zawiesił głos, dają do zrozumienia, że jest zupełnie inaczej. Krótko mówiąc, Turcja, mając wyposażenie amerykańskie i będąc w strukturach NATO, wie doskonale, że NATO nie poparłoby jej agresji przeciwko Izraelowi.
A obronę?
To ja bym się zastanawiał bardzo, bardzo długo, ponieważ pamiętajmy, że Europa jest w jakimś takim klinczu. Cokolwiek się dzieje złego Izraelowi, no to musimy im pomóc. Tak, Izrael dostawał broń do ostatniej chwili do walki z Palestyńczykami w Gazie od Niemców. Ogromne dostawy, mówi się o sprzęcie amerykańskim, ale również sprzęt był francuski, sprzęt był hiszpański. Hiszpania ostatnio zablokowała dostawy tego sprzętu, ale również niemiecki. Ten sprzęt jest dostarczany przez cały czas. Krótko mówiąc, w ten sojusz natowski z Turcją, jeśli by doszło do wojny, nie sądzę, turecko-izraelskiej, no to Turcja nie wiem, czy mogłaby na to liczyć, na wsparcie.
Ja myślę też, że ma pan rację w tym sensie, że Turcja jest sojusznikiem Europy przeciwko Rosji. To na pewno. A i po to została wsadzona, bo trzyma cieśniny na Morze Czarne i to jest jasne. I po to została włączona do NATO. Ale proszę zwrócić uwagę, jaka skomplikowana jest mozaika. Bo wszyscy mówią, a Ameryka, gdyby doszło do wojny Izraela z Turcją, to by była po stronie Izraela. Racja. Ale co z Europą? Proszę zobaczyć tak. Grecja na pewno byłaby po stronie Izraela. Francja byłaby po stronie, no raczej neutralna, ale nie byłaby proturecka, bo Turcy z Francuzami się nienawidzą. To Francja zablokowała akces Turcji do Unii Europejskiej. Niemcy super zawsze po stronie Izraela. To kto miałby Turkom pomagać? Zostaliby po prostu na lodzie moim zdaniem, gdyby doszło do walki. I jeszcze nie mogliby strzelać, tak jak pan mówi, bo przecież amerykańskie bomby są po to, żeby je Izrael zrzucał na innych, a nie żeby ktoś się zrzucał na Izrael. Przecież to jest oczywiste, no.
Nie, dlatego sądzę, że nawet w planach Erdogana i jego ekipy, nawet tych odłamów najbardziej takich radykalnych, wojna z Izraelem jest wykluczona. Natomiast na pewno jest wsparcie polityczne dla interesów arabskich, przede wszystkim dla Palestyńczyków, rozgrywanie siły stabilizującej na Bliskim Wschodzie, siły, no, której wszyscy pożądają, ale która nie prowadzi wojny i działań wojennych. Jeśli by doszło do cudzysłowie wojny, to nie sądzę, to na 100% byłaby to rozpętana wojna przez Izrael, tak zwana wojna w cudzysłowie prewencyjna.
Ja myślę, że to w Turcji może się wydarzyć. Tam może się spotkać mogą leopardy albo te nowe czołgi przyszłości tureckie, czy też myśliwce piątej generacji, bo Turcja też, drodzy Państwo, pracuje nad swoimi myśliwcami, ma Bayraktary przeciwko izraelskim Merkawom. To byłaby ciekawy pojedynek, ale jeszcze tu przygotowałem jedno zestawienie. Więc tak, jeżeli chodzi o ludność, to Turków jest 88 milionów. Żydów w Izraelu mieszka 7 milionów. W związku z tym to byłoby w ogóle starcie Dawida z Goliatem. Jeżeli chodzi o PKB, to już troszkę lepiej Izrael wypada, ale też jest dwa razy słabszy, bo Turcja ma 1,6 biliona, a Izrael 720 miliardów, mniej niż Polska. Więc tak trochę na papierze, no to Turcja zjada Izrael, ale w praktyce... No właśnie. Praktyka w Bliskim Wschodzie pokazuje, że Izrael bije wszystkich.
Jeszcze jeden czynnik, który się liczy, wojskowi o tym wspominają bardzo często. Otóż armia izraelska jest w stanie nieustannych operacji bojowych, ma doświadczenie bojowe, ma zaplecze rekrutów, którzy są cały czas wymienieni w toku walki. Krótko mówiąc, ma siłę bojową, która jest wypróbowana, zaprawiona w bojach. Sztab również ma te opanowane operacje. Krótko mówiąc, oni są w stanie nieustannej wojny i tak naprawdę to jest tak jak w trenowanie zawodnika sportowego. Ten, który trenuje więcej, jest lepszy, nawet jeśli jest słabszy.
No to prawda, to prawda. A jeszcze przypomnę taką operację chyba w Syrii, że leopardy bardzo mocno ucierpiały, tam kilka zostało zniszczonych, ale z drugiej strony Merkawy zostały zniszczone przez Hezbollah w Libanie, więc trudno powiedzieć, ale na sam koniec słonia sprawa polska. Gdyby doszło do wojny Izrael-Turcja, po czyjej stronie powinna opowiedzieć się Polska?
Neutralna.
Zaraz, ale przecież to jest nasz sojusznik. Turcja to nasz sojusznik, a z Izraelem drzemy koty cały czas.
Tak, ale byśmy mieli coś takiego. Pamiętajmy, że my mamy uzbrojenie amerykańskie. My się chwalimy tym, że jesteśmy jak sojusznikiem amerykańskim głównym. I teraz ja bym był za wsparciem Turcji jako tego, który byłby napadnięty. Ewidentnie napadnięty. Natomiast ja sądzę, że nasze elity polityczne nie zaryzykowałyby narażenia się Waszyngtonowi, zarówno jeśli chodzi o uzbrojenie. Wszyscy by patrzyli w perspektywie tego, no dobrze, jak my się opowiemy przeciwko interesom amerykańskim, no to w takim razie Amerykanie nam nie pomogą, jeśli Rosja by na nas uderzyła. Czyli my będziemy zawsze patrzyli i to jest w jakimś sensie zrozumiałe. Czy nam ktoś okaże pomoc, gdyby Rosja się ruszyła, a takie informacje napływają nieustannie z wojskowych Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, mówią cały czas, że Rosja coś tam szykuje, prawda, przed rokiem 30. I w tym momencie my się obchodzimy z Amerykanami jak z jajkiem, licząc na to, że oni się wywiążą z tego też, przypominam, punkt 5, okazanie wsparcia sojusznikom i po to zabiegane. Krótko mówiąc, my po to zabiegamy o zwiększenie kontyngentu amerykańskiego u nas, żeby ewentualne bomby rosyjskie spadły też i na nich i po to, żeby Amerykanie się oburzyli, że Rosjanie tłuką Amerykanów. Gdyby Amerykanie nie ginęli, no to by wszyscy powiedzieli, a co tam się to liczy, Przemysł Suwalski, cokolwiek innego. Krótko mówiąc, liczymy na to, że te wojska będą w jakimś sensie, w cudzysłowie, zakładnikiem naszego bezpieczeństwa. Czy tak będzie? Oby nie było wcale. I stąd też mój wniosek, że neutralność chyba byłaby tym bardzo wykombinowanym, przemyślanym, wyspekulowanym utrzymaniem jakiegoś spokoju, rozsądku i zabezpieczenia naszych interesów bezpieczeństwa.
Tak, oczywiście, wie pan, wiele razy słyszałem od polskich polityków, że oni uważają, że musimy mieć dobre stosunki z Izraelem, bo Amerykanom się to podoba. To jest jakieś tak piramidalnie absurdalne, ale okej, już odłóżmy
nie
to.
Do końca.
Odłóżmy. No tak, ale wie pan, w sensie takim, że jeżeli my będziemy dobrzy dla Izraela, to co Ameryka nam pomoże, jak będziemy źli, to nie pomoże. No tym to mam na myśli, że to jest absurdalne, bo Ameryka nam pomoże, jak będzie to w jej interesie, a nie pomoże, jak będzie to nie w interesie. I do tego to się sprowadza. Nie tam, że my będziemy, wie pan, dobrze żyli z Tel Awiwem. To jest mój pogląd,
no
oczywiście.
Zresztą stosunki z Tel Awiwem będą cały czas naprężone, bo pamiętajmy, co się dzieje, jeśli chodzi o nacjonalizm, właśnie faszyzm izraelski, jeśli chodzi o chrześcijan. w Jerozolimie, bicie, agresję wobec księży, agresję wobec zakonnic, agresję wobec pielgrzymów, zabieranie ziemi i zabieranie klasztorów, bo jak nie zapłacicie wysokiego czynszu, to was stamtąd wyrzucimy, wybudujemy Hiltona czy cośkolwiek innego. No krótko mówiąc, stosunki również na gruncie religijnym nie są najlepsze i w przyszłości wcale nie wróżą niczego dobrego.
Oczywiście. Ostatnie pytanie, bo nasz czas nieubłaganie dobiega końca. Zmarł dzisiaj w wieku 71 lat senator amerykański Lindsey Graham, który symbolizuje, no co, właściwie kwintesencja lobby Izraela w Stanach Zjednoczonych. Tak super ultra pro-izraelskiego polityka nie było. Już długo można by cytować jego wypowiedzi o tym, że trzeba bombardować, niszczyć, spalać, zabijać, żeby tylko Izrael był bezpieczny. Od jakaś epoka chyba się kończy wraz z odejściem Grahama, przedwczesnym, co tu dużo mówić, bo miał raptem 71 lat.
Tak, ale ta epoka się kończy tak stopniowo. Nie tylko w społeczeństwie amerykańskim sympatie proizraelskie zaczynają maleć. Również to się dzieje wśród polityków. Krótko mówiąc, mówi się, nasz interes amerykański wcale nie pokrywa się z interesem, czy przynajmniej w większości może się nie pokrywać z interesem Izraela. I nie mamy żadnego interesu, tam kwestie religijne chodzi, prawda, o tych wszystkich ewangelistów, prawda, czy ewangelików, no, którzy mówią, a to jest, Izrael jest jakby prekursorem chrześcijaństwa, w związku z tym musimy bronić ostoi chrześcijaństwa. Ale tak naprawdę śmierć Grahama następuje w momencie, kiedy w Stanach pojawiają się bardzo nieśmiałe symptomy, że trzeba ten sojusz amerykańsko-izraelski, który będzie istniał, trzeba w jakiś sposób przeformułować w sposób zdrowy dla Stanów Zjednoczonych i ich interesów.
No tak, ale przede wszystkim w sposób logiczny, bo nie wiem, czy pan widział wystąpienie Vance'a, który powiedział coś oczywistego, to znaczy, jeżeli jest silne, duże państwo, supermocarstwo w systemie sojuszniczym z mniejszym i mówił o Izraelu, to my jesteśmy senior partner, a wy jesteście junior partner, a nie odwrotnie. I są sprawy, w których mamy wspólne interesy, a są sprawy, w których mamy rozbieżne. Przecież tak nikt nie mówił, za mojej pamięci, nikt nie odważyłby się tak mówić w Stanach Zjednoczonych o Izraelu, bo by od razu go lobby zdmuchnęło z planszy. A
ale
mówi
wiem,
tak Vance i MAGA klaszcze. To jest naprawdę duża zmiana.
Bo jego szef, Trump, powiedział w rozmowie z Netanyahu, to jest potwierdzone, to nie jest spekulacja, pamiętaj do Netanyahu, pamiętaj, kto tu jest szefem, a kto tutaj jest podwładnym. I to było no, dyplomatyczne, ale bardzo wyraźne powiedzenie, jak będziesz podskakiwał, to ja mam środki, żeby cię usadzić. Na razie, o dziwo, Trump nie korzysta z tych środków, chyba na własną stratę.
Amen. Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Przypominam państwu, że dzisiaj były dwa tematy dnia. Pierwszy, konfrontacja dwóch mocarstw regionalnych, Turcja kontra Izrael na Bliskim Wschodzie, a drugi to rozkręcająca się wojna. Właściwie już możemy chyba powiedzieć, tak, na koniec, że koniec rozejmu. To już jest otwarta wojna między Iranem i Stanami i na sam koniec absolutnie. Co pan przewiduje na ten tydzień? Dalsze bombardowania, czy jak się giełdy otworzą, to Trump się uspokoi?
Użyję tego sformułowania, które użył Trump. Rozejm to jest to wojna, tylko że się mniej strzela. I ten rozejm wypowiedziany obecnie, on będzie trwał, incydenty będą narastały i z drugiej strony będą trwały gorączkowe zabiegi, żeby te incydenty pohamować, żeby wrócić do stołu rokowań, żeby wreszcie coś się ruszyło, bo takie są strategiczne interesy obu stron. Ale jak w każdej sytuacji może dojść do nieprzewidzianych wydarzeń, które obie strony nie okiełznają i ten niekontrolowana eskalacja doprowadzi rzeczywiście do wznowienia pełnoformatowej wojny. Na razie takiej wojny jeszcze nie ma.
Moim i Państwa gościem był pan Mariusz Borkowski. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję za to, że poświęcił pan czas dla historii realnej, dla naszych widzów w niedzielę, kiedy czas jest podwójnie, podwójnie cenny, a dodajmy na końcu, że to było połączenie Warszawa-Kioto.
Technika działa.
Tak
technika
jest.
Działa.
Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Miłej reszty niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego.
Nawzajem. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że wspieracie Historię Realną na Patronite i na YouTubie, ale także trampkami na naszych live'ach o godzinie 12. Moje książki Polacy, Wołyń zdradzony, dostępne z autografem. Zresztą wszystkie chyba moje książki są dostępne z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Podpisałem na zapas, żeby w trakcie naszego wyjazdu do Japonii były książki dla was dostępne. Dziewczyny pakują i wysyłają. Na bieżąco kurierzy przyjeżdżają do naszej kwatery głównej w Warszawie. Dziękuję firmom AutoDNA i Seili za wsparcie naszego wyjazdu do Japonii. AutoDNA to sprawdzona polska firma, która pomoże wam sprawdzić samochód, motor, camper, który chcielibyście sprowadzić z zagranicy. Warto nie kupować kota w worku. To bardzo poważna decyzja, zakup samochodu. Sam o tym myślę, zdradzę wam i zapewniam, że zwrócę się do AutoDNA o przygotowanie pełnego raportu takiego samochodu, chcę konkretnie ze Stanów sprowadzić samochód, żeby być pewnym, że nikt mi nie wciśnie jakiegoś rzęcha. Także pozdrawiam AutoDNA, fajne chłopaki, polska firma, autodna.pl. Seili z kolei umożliwia nam robienie live'ów, sprawdzanie informacji, nagrywanie odcinków w Japonii, ale działa to w 200 miejscach na świecie. Karta eSIM bez roamingu, plastikowych kart, prosta opcja, wykupujecie w apce taki ilość danych, jaka was interesuje i korzystacie z internetu wszędzie na świecie. 15% rabatu, historia realna, to jest kod seili.com łamany na historia realna. No ale oczywiście nie zapominamy o stałych partnerach i przyjaciołach naszego kanału, firmach, które nam zaufały, które wspierają niezależne dziennikarstwo na YouTubie, a więc to są Militaria.pl, kciuk dla was, też pomogły Militaria w organizacji naszego wyjazdu i przypominam, że jest minus 40% letnia promocja, nawet do minus 40%. Pozdrawiamy serdecznie Militaria.pl. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Jestem dumny z tej współpracy, kolejne 50 tysięcy zostało dzięki wam, że klikacie w Legimi, czytacie książki, wypożyczacie przekazane Fundacji Rock'n'Rolla, więc bardzo, bardzo szczytny cel. Oczywiście służy to walce pomocy osobom chorym na nowotwory. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Kajak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to historia realna. Kciuk dla Pomelo oczywiście. To jest pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Pomelo to jest nasz partner strategiczny. Czy zaoszczędzony czas na gotowaniu możecie poświęcić na oglądanie kolejnych odcinków historii realnej. No i pozdrawiamy oczywiście naszego partnera technologicznego, czyli Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple, z którego w Japonii korzysta historia realna. Oraz, bardzo ważna rzecz, pozdrawiamy serdecznie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Dużo ludzi teraz inwestuje na giełdzie i warto to robić, drodzy Państwo, w oparciu o sprawdzone instytucje finansowe, wiedzę ekspercką, a więc jeżeli o tym myślicie, to dla was jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska, znany również jako bossa.pl. Pozdrawiamy, witamy na pokładzie historii realnej nowego partnera. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.